gość Radia Lublin.
14 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Grzegorz Gil z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, kłaniam się nisko.
Wojna w Syrii, konflikt izraelsko-palestyński, pomoc humanitarna, uchodźcy, broń masowego rażenia, terroryzm. To główne tematy konferencji bliskowschodniej, konferencji, która wczoraj została zainaugurowana taką uroczystą kolacją. Dzisiaj takie główne rozmowy w spotkaniu w Warszawie biorą przedstawiciele 60 państw, ale nikt specjalnie chyba się nie spodziewa tego, że będzie to jakoś bardzo takie przełomowe wydarzenie dla sytuacji na Bliskim Wschodzie. No, pytanie, jak rzeczywiście będzie i co ta konferencja będzie znaczyła już po jej zakończeniu. Po co ona nam w ogóle?
Przede wszystkim, jeśli mamy do czynienia z bardzo skomplikowanymi problemami związanymi z porządkiem regionalnym na Bliskim Wschodzie, z tą nieprawdopodobną, bardzo skomplikowaną układanką interesów państwami, które mają swój rodowód w epoce kolonialnej, przywołując tutaj chociażby umowę Sykes-Picot 1916 rok, ponad 100 lat od tego momentu jesteśmy. Okazuje się, że państwa na Bliskim Wschodzie zaczynają pękać w szwach. Okazują się być bytami w dużej mierze sztucznymi. Do tego kwestie związane z programem atomowym Iranu. Do tego nieustanne antagonizmy na linii szyici-sunnici. No i przede wszystkim konflikt wielkiego szatana, czyli Izraela, z Iranem. I wokół tego rozgrywała się...
No i interesy wielkich mocarstw.
Tak jest. Rozgrywała się ta taka jeszcze przedkonferencyjna krytyka związana z tym, że ta konferencja ma wybitnie ostrze antyirańskie, co generalnie nie jest prawdą, ponieważ dotyczy całego Bliskiego Wschodu. Oczywiście w przeciągu tych kilkunastu godzin nie jesteśmy w stanie wypracować jakiejś nowej jakości, bo proces pokojowy na Bliskim Wschodzie toczy się od lat kilkudziesięciu, nawet nie kilkunastu. Skala problemów, skala wojen domowych, umiędzynarodowionych, inne zagrożenia asymetryczne jest porażająca. Niewątpliwie każde spotkanie należy zaliczyć tutaj do koszyka korzyści, możliwości, szans, a nie porażki. Szkoda oczywiście, że nie ma strony irańskiej na tej konferencji, ale to był format, który oczywiście Amerykanie na samym początku zaznaczyli.
Narzucili. To błąd zdaniem pana doktora?
Nie wiem, czy błąd, biorąc pod uwagę to konserwatywne podejście administracji Donalda Trumpa, było to raczej oczywiste, że Iranu do stołu tutaj nie do puści się. Z drugiej strony nie sądzę, by Iran chciał to robić. Dziś z Teheranu płyną sygnały mówiące o tym, że rozmowa z Amerykanami przyniesie tylko straty. A zatem mamy do czynienia z takim klinczem, ale klinczem w odizolowaniu, prawda? Ani jedna, ani druga strona nie chce ze sobą rozmawiać. Co innego w formacie takich państw like-minded, czyli spotkanie w Soczi, które dzisiaj się rozpoczyna. Trójka państw, Turcja, Rosja i Iran, które
czy to
będą
jest
budować.
Kontrofensywa tych państw, tej grupy, jakby przeciwwaga dla tej konferencji warszawskiej?
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to spotkanie jest wymierzone po to, by w jakiś sposób zrównoważyć i pokazać, że Iran nie jest izolowany. Iran może liczyć na współpracę z Rosją, która oczywiście ma wiele może też przeciwstawić swoje interesy Stanom Zjednoczonym na Bliskim Wschodzie. Mówię tutaj zwłaszcza o Syrii dzisiaj, ale nie tylko. No i przede wszystkim Turcja, która tutaj też gra na wielu fortepianach. Z jednej strony jest członkiem NATO coraz bardziej krytykowanego jako w jakiś sposób dysfunkcjonalna struktura przez administrację Donalda Trumpa. Warto na to zwrócić uwagę, że jakby tu jest pewna lampka się nam zapala, tak jak w tym studio, czerwona, że trzeba jednak na Amerykanów patrzeć z pewnym, nie chcę powiedzieć dystansem, ale ostrożnie. Oczywiście to są tylko słowa. Zatem dwie konferencję. No, marzy nam się oczywiście jedna taka konferencja, ale tego jeszcze nie grali w kinach i mało prawdopodobne by to miało miejsce.
No tym bardziej, że jak słyszymy te głosy, które płyną z Iranu, krytyczne już od samego początku, od momentu, kiedy poznaliśmy decyzję, poznaliśmy termin dotyczący organizacji tej konferencji. Warszawska konferencja jest martwa przed narodzeniem. Jest to ona kolejnym przejawem nieuzasadnionej obsesji Stanów Zjednoczonych na punkcie Iranu. To słowa szefa irańskiej dyplomacji. On już wcześniej mówił, że ta konferencja jest i będzie skazana na porażkę.
No, mówił w ten sposób. I
trochę brzmiało jak groźby pod adresem także Polski.
Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę tą całą krytykę jeszcze przed otwarciem tej konferencji, wydarzenia, które no, nie ma chyba precedensu. Konferencja warszawska mnie osobiście kojarzy się z wydarzeniem z 1850 roku, kiedy państwa zaborcze rozprawiały w Warszawie na temat tego, co zrobić w kontekście perspektywy Konfederacji Niemieckiej, czyli w ogóle nie dotyczyło Polski, ale działo się w Polsce. Tutaj mamy konferencję w Warszawie, no, komentowaną przez sporą część świata z różnymi delegacjami.
Niektórzy próbowali to bagatelizować, tak, że przyjeżdżają dyrektorzy departamentów, ale jednak
chcę wyraźnie powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo trudny test i mam nadzieję test na zdany pozytywnie przez polską dyplomację na dojrzałość jej działań, budowanie konsekwentnie wizerunku Polski, która nie tylko jest zagnieżdżona w Europie, marudzi, troszkę jest z boku, ale też ma coś do powiedzenia w kontekście chociażby tych tak zwanych dobrych usług. Jeszcze w okresie zimnej wojny, przecież w latach 60. Warszawa była też takim punktem startu do ocieplenia na linii Chiny i Stany Zjednoczone. To jest cały czas gdzieś tam zapominane, że potencjał dyplomatyczny Polski jako państwa średniego rzędu jest bardzo duży i tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że nikogo tutaj ta konferencja nie powinna dziwić. Co innego, jeśli okazałoby się, że ta polska czołobitność w zasadzie sprowadza się do kopiowania stanowiska Waszyngtonu. Uważam, że
jest
to
takie zagrożenie
błąd.
Dzisiaj?
Trudno mi powiedzieć, obserwując to, co dzieje się dzisiaj w przestrzeni publicznej, obserwując pewną narrację, którą proponuje obóz rządzący, mam niekiedy wrażenie, że jest to takie nieco bezkrytyczne przejmowanie tego, co robią i mówią Amerykanie, ale jestem przekonany, że docelowo Polskę stać na bardziej asertywne stanowisko, chociażby w kontekście tego, o czym pan sekretarz stanu Mike Pompeo mówił wczoraj, kwestie związane z restytucją mienia. Czy to poślizgnięcie się tak to traktuje w związku z przywołaniem postaci Franka Bleichmana. No to są pewne ewidentne wpadki dyplomatyczne. Natomiast to jest oczywiście na marginesie tego spotkania. To było i będzie miało miejsce. W Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie odeszło sporo pracowników, także zajmujących się geograficzną Europą Środkową i to ma swoje niestety skutki. Natomiast to jest problem Amerykanów. Wydaje mi się, nawiązując do pytania pana redaktora o te negatywne skutki, że ta krytyka ze strony Iranu jest przede wszystkim zwrócona i ostrze przeciwko Stanom Zjednoczonym. Polska próbuje tutaj, chociażby wyważone wypowiedzi ministra Czaputowicza, być ewidentnie pewnym mediatorem, być pewnym pomostem i wcale nie palić mostów pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, które dzisiaj ewidentnie dryfują w dwóch oddzielnych, odrębnych kierunkach. Mówię tutaj chociażby o tym mechanizmie obchodzenia sankcji amerykańskich nałożonych powrotnie, czyli INSTEX. Wydaje mi się, że w interesie Polski jest ewidentnie utrzymywanie wymiany handlowej z Iranem, która w roku 2017 wróciła do statystyk i potencjał inwestycyjny, handlowy jest ogromne.
A pytanie, czy właśnie po tej konferencji jakoś te relacje polsko-irańskie nie ucierpią?
Relacje polsko-irańskie oczywiście nasączone pewnym sentymentem historycznym. Tym, że Iran obok Turcji nigdy nie uznał zaborów, eksodusem polskich rodzin żołnierzy, którzy dotarli do Persji, byli tam przyjęci. Wydaje mi się, że czas będzie leczył rany. Ta rana nie będzie specjalnie głęboka, nie będzie się jątrzyć. Mam nadzieję, że w ten sposób, mówiąc obrazowo, uda się zbudować niejeden biznes i niejedną dobrą transakcję międzynarodową. Wydaje mi się, że tutaj polska dyplomacja będzie konsekwentnie, biorąc pod uwagę także wizytę dyrektora Lange, jeśli dobrze pamiętam, w Teheranie i jego tutaj wyjaśnienia, będzie umiejętnie zarządzana. Jej być może negatywne skutki będą w umiejętny sposób zarządzane przez polską dyplomację.
Zdaje się, że to też koresponduje z tym, z tą opinią człowieka, który też będzie reprezentował polskie interesy za niedługo, zdaje się, w Iranie. Maciej Fałkowski, którego kandydaturę na ambasadora RP w Iranie już zaopiniowała pozytywnie Senacka Komisja do Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Mówi tak: należy się spodziewać szybkiej normalizacji relacji polsko-irańskich po konferencji bliskowschodniej. Wynika to z pragmatyzmu władz w Teheranie.
No tak, ja myślę, że to troszeczkę zbyt poważne słowo. Normalizować stosunki można z państwem, które wcześniej albo zerwało stosunki dyplomatyczne, albo uznało dyplomatę polskiego za persona non grata. To się nie stało. Został on wezwany tylko na konsultacje. Więc tak naprawdę ta normalizacja w pewnym cudzysłowie, byśmy tutaj nie wylewali dziecka z kąpielą. Więc oczywiście jest to pewien proces zbliżenia, ponieważ jakby Iran nie zmieni tutaj swojej retoryki, że to spotkanie jest skazane na porażkę. Bez względu na to, co się wydarzy w Warszawie, a mamy troszeczkę niefortunną porę tej audycji, ponieważ no to spotkanie
od 9 się
właśnie. Właśnie spotkanie najważniejsze, okraszone no, treścią, a nie toastami, czy też rozmowami kuluarowymi, o których nikt dzisiaj z nas nie może wiedzieć, bo nie mamy tam swoich agentów, będzie dzisiaj zasadnicza część tego spotkania. Te grupy robocze, nie wiadomo ile ich będzie i przede wszystkim bezprecedensowe spotkania na linii Izrael, państwa arabskie. To jest coś nieprawdopodobnego, jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Saudyjczycy, Saudowie i Izrael są dzisiaj bardzo blisko, tu właśnie słowo, normalizacji stosunków. Nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Dziś negatywne uwarunkowania związane z obawą przed Iranem mogą zbliżyć te dwa państwa w sposób absolutnie fenomenalny, bezprecedensowy, do jednego stołu.
I to może być ta wartość dodana tej konferencji.
Wydaje mi się, że to może być wartość dodana. Ta no, dosyć oryginalna, egzotyczna grupa sojuszników Stany Zjednoczone, Izrael, no i kto? Arabia Saudyjska. Czy Polska będzie tutaj trwałym ogniwem tego sojuszu? Nie wiem, trudno przypuszczać. Niewątpliwie jednak Polska jest w orbicie państw, które chciałyby przede wszystkim być postrzegane jako nie tyle przedmiot rywalizacji międzynarodowej, ale państwo moderujące dyskusję. Nie chcę powiedzieć mocarstwo, bo to oczywiście jest zbyt górnolotne, ale państwo moderujące dyskusję. Aktywnie włączające się, mające swoją wizję na porządek nie tylko europejski, ale także regionalny na Bliskim Wschodzie.
Czy tak się rzeczywiście stanie? No, będziemy musieli poczekać jeszcze na efekty tych dzisiejszych rozmów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Doktor
Grzegorz Gil z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tomasz nie śpiał, do usłyszenia.
Gość Radia Lublin.